Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną, jak zwykle, we wtorek o tej porze dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór, państwu.
Siedzimy w Gdańsku, w studiu Radia Gdańsk, gdzie jest nam bardzo przyjemnie. Z badań ilościowych i jakościowych tak wynika, że to miasto dobre do życia, miejsce, gdzie warto żyć i rozwijać swoje zainteresowania, zakładać rodzinę, pracować. To potwierdziły dane statystyczne. A dzisiaj miałyśmy wrócić do tematu, czy Gdańsk rzeczywiście jest miastem równości, miastem dialogu, miastem otwartym. Mamy takie naklejki na samochodach, pewnie nie wszyscy gdańszczanie, pani doktor pewnie jako gdynianka nie. Jestem z Gdańska. Czy gdyby pani rzeczywiście była z Gdańska, czy z Gdyni, czy z Trójmiasta, taką naklejkę by sobie pani nakleiła na szybę?
No właśnie, tej jestem z Gdańska niekoniecznie, bo nie jestem z Gdańska. No jestem tak. Z Gdyni, ale pracuję w Gdańsku. Spotykałam się w Radio Gdańsk.
Czy jakiś związek sentymentalny
oczywiście
jest?
Oczywiście, studiowałam w Gdańsku i dużo bardziej do mnie dociera i pasuje inna naklejka gdańska, łączy nas Gdańsk. Mam takie i chętnie nawet noszę takie przypinki, które tak mówią, bo ona zaprasza. Rzeczywiście dużo rzeczy, które dzieje się w Gdańsku, dużo przyjaciół, pracowników, którzy tu mieszkają, mam z nimi łączność.
I więc też nie różnicuje, tak? Bo można powiedzieć, że naklejka jestem z Gdańska, może być dla mieszkańca Sopotu, który się czuje zintegrowany z Trójmiastem, czy mieszkańca Gdyni, no taka wartościująca trochę, tak?
No i mówiąc, trzeba wybrać wtedy, no bo jak jestem z Gdańska, to już nie jestem z Gdyni, a można być z obu tych miejsc.
No właśnie, pracować tu, a mieszkać w drugim mieście, tak?
Tak, chyba no właśnie, dużo z nas i państwa tak robi i myślę, że nieświadomie przekraczamy te granice.
Pani doktor, w takim razie zastanówmy się nad tym, czy Gdańsk jest rzeczywiście miastem dialogu, miastem otwartym, miastem różnorodnym, na pewno przez ilość emigrantów, którzy do nas napłynęli w ostatnim czasie.
Tak, nasze dane pokazują, bo ja oprócz, albo nawet jako pracownik naukowy, jestem też związana z modelem integracji migrantów i migrantek i modelem na rzecz równego traktowania, o którym dzisiaj trochę mówimy, więc staramy się w obu tych modelach liczyć, dostrzec, wiedzieć, ile nas jest i czy się różnimy i czy w związku z tym ilość osób przekłada się na to, że odpowiednia ilość czasu, energii jest poświęcona, żeby też o nich zadbać, żeby rzeczywiście też czuli się łączeni przez Gdańsk. I na przykład na 463 754 gdańszczanki i gdańszczan, to dane z zeszłego roku, więc powiedzmy powyżej 460 tysięcy mieszkańców, 30 tysięcy to cudzoziemcy. Myślę, że to dosyć duża liczba.
Dobrze, gdybyśmy miały się zatrzymać teraz na tych podziałach, czy na tych obszarach, o których chcemy mówić, to wyróżnimy jak?
Wyróżnimy sześć takich podziałów, sześć podziałów, tak zwanych przesłanek, które pod uwagę wziął model równego traktowania, czerpiąc doświadczenie, myślę, z tego modelu integracji migrantów i migrantek, że gdy pracowaliśmy przy nim, okazywało się, że no dobrze, robimy coś dla migrantów i migrantek, ale właściwie rdzenni mieszkańcy tak samo chcieliby skorzystać, czy tak samo chcieliby te zmiany zobaczyć, bo wynikają pewne nierówne szanse z tego, że na przykład są w różnym wieku, albo że są kobietami bądź mężczyznami, albo że są osobami niepełnosprawnymi. A nie tylko z tego, że pochodzą skądinąd, ale taka przesłanka też w tym modelu jest. Ponadto jest jeszcze przesłanka dotycząca religii, wyznania, światopoglądu bądź bezwyznaniowości i orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Ten model, nad którym pracowało bardzo wiele osób, między innymi wspominaną przez nas tydzień temu tą metodą panelu obywatelskiego, czyli nad rekomendacjami przede wszystkim pracowali gdańszczanie i gdańszczanki, reprezentujący, tak jak ostatnio mówiłam, w tej pigułce społecznej wszystkie grupy gdańszczan, którzy po pierwsze zapraszali ekspertów i ekspertki od poszczególnych aspektów, na przykład od komunikacji w Gdańsku, żeby dowiedzieć się, jak jest, żeby dowiedzieć się, co można zmienić, a potem też brali za ekspertów i ekspertki osoby, które do tych grup przesłankowych należą, czyli na przykład seniorzy i seniorki mówili o tym, gdzie im ciężko, gdzie nie mogą dojść, gdzie chcieliby siąść na ławce i odpocząć, co chcieliby robić zrobić w czasie wolnym, którego niekiedy mają bardzo dużo i że tak naprawdę to w interesie miasta jest o te potrzeby zadbać.
Ja pamiętam, że sam prezydent Adamowicz kiedyś był świadkiem takiej opowieści właśnie seniorki czy seniora, którzy mówili, że nie mogą dojść, bo się męczą z jakiegoś punktu A do punktu B, że brakuje zwyczajnie ławek i te ławki się pojawiły.
Dokładnie, one pewnie używane są przez różne osoby, na przykład wyobrażam sobie mamy z dziećmi, które tam, czy ojców z dziećmi, którzy tam na chwilę się zatrzymują, ale to była rzeczywista potrzeba, która osobom, które przebiegały przez to centrum Gdańska, pewnie nigdy nie przyszłaby do głowy, bo nie czuli w danym momencie takiej potrzeby. Jakby szli na przykład o kulach ze złamaną nogą, bardzo możliwe, że właśnie odczuliby, gdzie mogę odpocząć.
Czyli to jest jakby pierwszy mały, wydaje się, taki przyczynek do tego, żeby mówić, że Gdańsk jest jednak miastem równości, tak? Bo dbamy tutaj zarówno o grupy młodych ludzi, młodych pracowników, ale też seniorów, tak? Których potrzeby są dostrzegane.
Tak, i którzy też stanowią bardzo dużą liczbę mieszkańców Gdańska. Też tu ucieknę się do podpowiedzi, które mam na przygotowanych slajdach, bo z tej grupy ponad 460 tysięcy Gdańszczan i Gdańszczanek, aż 130 tysięcy to seniorzy i seniorki.
No to spora
i ta
grupa
będzie rosła, jak spotkamy się, bo myślę, że nasze badania z zeszłego tygodnia pokazywały czas 2008-18. Musimy myśleć długofalowo, też w perspektywie rozwoju polityk miejskich. 2028 to będzie dużo więcej seniorów i seniorek, stąd warto wiedzieć, jak przygotować się, żeby ta jakość życia no przynajmniej była na tym samym poziomie, a zakładamy, że po to badamy wszystko, żeby jeszcze urosła. Tak też mówiłyśmy sobie tydzień temu, że miasta między sobą konkurują też o tą jakość życia i ważne o nią dbać, bo to dla wszystkich kończy się korzyściami.
Zawsze takim punktem wrażliwym jest miasto otwarte na osoby niepełnosprawne. Jeszcze kilkanaście lat temu to było nie do pomyślenia, także nie było podjazdów, nie było wind, rzeczywiście osoby niepełnosprawne były dyskryminowane, no należy to powiedzieć otwarcie. W tej chwili może nie jest idealnie, ale chyba jest coraz lepiej, zwłaszcza też, że tych niepełnosprawnych osób jest też dość sporo, 60 tysięcy na tę grupę gdańszczan, którą podajemy na liczbę 463 tysiące, tak? 754.
Tak, z mojej perspektywy pracowniczki uniwersytetu na pewno widać zmianę, powiedzmy do tego 2008 roku, w ilości studentów i studentek z widoczną niepełnosprawnością. Wiadomo, że nie wszystkie niepełnosprawności od razu zdajemy sobie z nich sprawę, ale studiują u nas studenci, którzy poruszają się na wózkach, studiują studenci, którzy są niewidzący bądź niedowidzący, studiują studenci, którzy wymagają tego właśnie wyrównania szans, czyli zapewnienia pomocy w byciu studentami po prostu.
Kolejny model, o którym chcemy mówić, to model równego traktowania w zakresie równości seksualnej, tak? To jest kwestia bardzo wrażliwa dla wielu osób, ciągle nie ma akceptacji. Czy coś drgnęło? Czy jest lepiej i przede wszystkim jaka jest grupa reprezentująca osoby LGBT, tak najogólniej nazwijmy?
28 tysięcy gdańszczan i gdańszczanek to osoby LGBT. Jeżeli chodzi o zmiany, może zacznijmy jeszcze od samego miasta. Duże miasta w Polsce przyciągają osoby LGBT, szczególnie ze względu na możliwość bycia bardziej niewidocznymi niż dzieje się to w mniejszych miejscowościach z jednej strony, a z drugiej strony na przyzwolenie, na przełamywanie takich skostniałych norm, które na przykład trudniej przełamywać, jak znamy wszystkich z imienia i nazwiska, czy jak wiemy, że narażamy naszą rodzinę na to, że inni będą o nich w jakiś sposób mówić czy oceniać. Także Gdańsk, wiemy i to w modelu wyszło, przyciąga osoby LGBT, one mówią, że znajdują tu dużo łatwiej zatrudnienie na przykład, że
nie są stygmatyzowane.
Wiedzą, tak? Że tu się bezpieczniej studiuje, że ten Marsz Równości, który odbywa się w Gdańsku, na którego czele szedł ostatnio prezydent Adamowicz, no to jest powiedzenie przez miasto i przez społeczność gdańszczan, że możemy tu być, że mamy prawa, płacimy tu podatki, mamy prawa uczestniczyć nie tylko w życiu miasta, ale też w kształtowaniu jego przyszłości. I tu myśląc o tych wynikach, o tym ściganiu się na jakość, to w tych badaniach w 2028 roku, no, trzeba myśleć o zadbaniu o jakość życia wszystkich. Stąd ten model pokazuje za pomocą rekomendacji stworzonych do tego, żeby szanse wyrównać, żeby o wszystkich grupach myśleć, no jak być lepszym miejscem do życia.
Kolejna kwestia to jest oczywiście kwestia równego traktowania emigrantów, uchodźców. Wiadomo, że Gdańsk jest miastem, zawsze był miastem kosmopolitycznym, przynajmniej starał się takim być i za takie uchodził, ze względu również na swoją historię, tak? Bo gdybyśmy zapytali Niemca, jaki jest Gdańsk, zwłaszcza Niemca już w takim podeszłym wieku, to no, nie spodziewałabym się odpowiedzi, że to polskie miasto. Więc musieliśmy się tej otwartości jakoś nauczyć i się zmagać z historią, z trudnymi pytaniami. Jak to wygląda dzisiaj?
Myślę, że mimo wszystko pomaga nam, obojętnie jakie mamy poglądy, to pomaga nam właśnie ta wszechobecna tradycja, a także nasze rodzinne historie, bo cudzoziemcy, no to przykład migracji zewnętrznych, ale większość z nas ma dziadków, którzy, babcie czy rodziców, którzy nie urodzili się w Gdańsku. Gdańsk jest miastem migrantów wewnętrznych i te migracje z Polski czy pobliskiej, czyli z województwa pomorskiego, czy z innych miast, mówiłyśmy tydzień temu o powietrzu, rzeczywiście w wielu miejscach pracy pracują nie gdańszczanie i nie gdańszczanki i łatwiej nam do tej różnorodności się przyzwyczaić, łatwiej się nam jej uczyć, czy ją trenować, te kompetencje, nazwijmy to tutaj również międzykulturowe, bo po prostu jesteśmy z różnych stron i jesteśmy różni.
Pani doktor, zaskoczył mnie tutaj jeden punkt tej ankiety, czy tego modelu badania na rzecz równego traktowania, mianowicie nie zdawałam sobie sprawy, że jest aż 31 wspólnot wyznaniowych. To bardzo dużo.
Tak, to bardzo dużo. Myślę, że tu wróćmy jeszcze do wydarzeń ostatnich gdańskich i do mszy świętej w kościele mariackim, gdzie kilkoro przedstawicieli wspólnot wyznaniowych czytało prośby wiernych. Myślę, że bardzo wzruszający moment. Od razu myślałam sobie o tym, że na pewno Paweł Adamowicz, gdyby mógł zaprojektować to wydarzenie, to bardzo dbałby o to, żeby ono tak wyglądało, dlatego że był osobą, która bardzo ceniła sobie to, że bardzo zresztą praktykującą, która ceniła sobie to, że innym osobom praktykującym inne religie stwarza się miejsce do tego, że czują się bezpiecznie i dobrze z tym, że są innej religii niż ta, która jest większościowa. Wiem, że miał kontakty z wieloma osobami właśnie z innych wspólnot, że tam bywał, że pamiętał o świętach, które mają inny kalendarz, czy inną formułę, czy wspominają inne wydarzenia i był otwarty bardzo na to, żeby, chyba szacunek to tu najlepsze słowa, no zawsze szanować tą odmienność, jeśli chodzi o religię.
Pani doktor, oczywiście tutaj pytanie chyba retoryczne, mam przynajmniej nadzieję, że takie ono będzie. Jeżeli chodzi o płeć, kobiety, mężczyźni, czy my się czujemy rzeczywiście, że jesteśmy w mieście równouprawnienia. My kobiety, tak? Bo co do mężczyzn, to nie mam wątpliwości.
Byłoby ciekawe pewnie zrobić takie badania porównujące równość płci pomiędzy miastami Polski. Ja nie znam, przyznam się, takich wyników. Mówiłyśmy sobie o tym, że wcale tak źle z tą równością nie jest w Polsce, na przykład w kwestiach zawodowych, w kwestiach wynagrodzeń, jak porównamy się z innymi krajami Europy. Oczywiście dalej trzeba dbać, starać się o dbanie o to, o przestrzeganie prawa, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby na przykład te nierówności płacowe malały, a może po jakimś czasie się zrównały. Słyszę tylko od osób, które przyjeżdżają do Gdańska, więc tu wyjdę z roli ekspertki, że widzą różnego rodzaju zachowania w firmach, które wskazują na bardziej partnerskie relacje niż to bywa w innych miastach. Że na przykład podaje się rękę częściej niż w innych miastach, po prostu, bo witamy się w pracy, co w niektórych środowiskach jest tylko dla mężczyzn zarezerwowane, to w Gdańsku tak nie jest, że na ty się więcej mówi niż w innych miejscach w Gdańsku, to też mniej nas różnicuje, jak nie mówimy pani Kasiu czy pani i nazwisko, bo inaczej o tym miałyśmy całą audycję, prawda? Jak to nazewnictwo jest ważne, jak stosowanie tych form jest ważna. Ja bardzo często jestem zapraszana przez różne firmy, żeby mówić o równouprawnieniu, o tym, jakie przynosi korzyści i co myślę takie symptomatyczne, że rzadko kiedy ono dotyczy tylko apelowania o tą równość płci, że raczej po prostu w Gdańsku, co mam nadzieję wpłynie na kontynuowanie i wypełnienie testamentu prezydenta Adamowicza, myślimy o tym, że ważna, że doceniamy różnorodność, że ona jest dla nas ważna w każdym aspekcie, a płeć to tylko jeden z aspektów i bardziej po prostu chcemy ćwiczyć, nauczyć się tą różnorodnością zarządzać i w niej funkcjonować.
Czyli możemy na zakończenie audycji powiedzieć, że rzeczywiście to powiedzenie, że Gdańsk jest miastem otwartym, miastem dialogu, to nie jest tylko pobożne życzenie, tylko takie są fakty, tak? I mamy na to twarde badania.
Tak, mamy na to badania, takie są fakty i tym pozytywnym akcentem tylko dbajmy o to, żeby tak zawsze było.
A ja na zakończenie przytoczę słowa prezydenta Adamowicza. Jesteście kochani, Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie, dziękuję wam. Chyba tak jest rzeczywiście. 20 lat prezydentury prezydenta Adamowicza potwierdziło, że to jest właśnie takie miasto. Miasto, w którym się dobrze żyje i miasto, które jest otwarte na ludzi, na nowość, na inność, na odmienność.
I o czym myślę też świadczą cytaty spotykanych w czasie tego tygodnia wspominania prezydenta Adamowicza, osób należących do przeróżnych grup przesłankowych, tak nazwijmy, stosując to nazewnictwo modelu, którzy mówili, że są dumni, że mieszkają w Gdańsku, że są gdańszczanami i gdańszczankami.
Łączy nas Gdańsk.
Dokładnie.
Bardzo dziękujemy, życzymy dobrej nocy. Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję bardzo, pani doktor.
Dziękuję pani bardzo. Dobranoc państwu.
Dobranoc, Iwona Dębska.
Świat się zmienia.